A Słowo Boże mówi, żeby modlić się o uzdrowienie i jest tak przekazanie Boże, złożeniem rąk. Nie widzisz raz, to módl się drugi raz. Nie widzisz drugi raz, módl się trzeci raz. A zobaczysz, to jest tak jak przyjmowanie witamin. Każda modlitwa jest potężna i za każdym razem jest przepływ Bożej mocy. Bóg działa czasami w ukryciu i czasami nie widzimy, jak On działa. Tak jak w święcie Purim, On był niewidoczny, ale On jest. I czasami modlisz się i nic nie czujesz. Modlisz się drugi raz, nic nie czujesz. Jaką sytuację twoją życiową? Myślisz, Boże, Bóg nie odpowiada. I przychodzi taki coś, taka niewiara, takie, Boże, ja modlę się do Ciebie, a Ty nie odpowiadasz. Prawda? Znacie to? Ja to znam aż za dobrze po prostu w swoim życiu. Ile razy się modliłem, Boże, no normalnie nie ma Twojej odpowiedzi w ogóle. I pół roku, rok, półtora roku, zależy jaka sytuacja, dwa lata i nic się dzieje. A w końcu nagle wszystko się pozmieniało. A ja już zwątpiłem, że w ogóle Bóg odpowie. Dlatego chcę Was zachęcić, kochani, że Bóg słyszy każdą modlitwę. Słowo Boże mówi, że każda modlitwa zbiera się w takiej czaszy modlitw i uwielbienia i chwały u Niego. To jest zebrane. Któregoś razu tam się zacznie po prostu przelewać. Więc bądź pełen wiary, że kiedy składasz modlitwę, kiedy składasz tą ofiarę chwały za jakąś sprawę czy prośby, kiedyś to były przynoszone jakieś tam gołębie, tak, przed Boga, krwawe ofiary, czyli musiała być przelana krew, ale też były przynoszone ofiary z jakichś tam roślin, tak, z płynów i tak dalej, więc oni wylewali coś przed Bogiem też, tak? Jak wylewamy serce, te wszystkie obrazy nadal są te same. Musieli rozdzierać swoje szaty, rozdzierać, czyli w innym miejscu Biblia mówi, nie rozdzierajcie szat, tylko rozdzierajcie swoje serce, tak? Żeby to było szczere, głębokie, a nie tylko zewnętrzne. Dlatego czasami modlitwa, kochani, musi wejść na ten poziom. I myślę, że wielokrotnie jest tak, że my nie otrzymujemy czegoś od Boga, albo nie tak, że nie otrzymujemy, bo Bóg chce dać, ale jakby nie ma tego sięgnięcia wiary, może tutaj zaznaczę to. Jeszcze raz cofnę się do tego zdania. Bóg chce dać i chce odpowiedzieć. Bóg jest zawsze dobry. Bóg jest zawsze dobry. Bóg jest zawsze dobry. Zawsze dobry. I On bardzo nas kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Bóg jest zawsze dobry. On chce Tobie dać. On chciał Danielowi dać odpowiedź od razu w pierwszym dniu jego postu. Kiedy odpowiedź przyszła? Po 21 dniach. Wstawiennik za Izrael, tak mocny człowiek, święty i sprawiedliwy w swoim życiu, można powiedzieć, bo był rzeczywiście przykładem, jeśli chodzi o te rzeczy. A przecież odpowiedź nie przyszła od razu. Och jejku. A więc takim ludziom też to się zdarza. Czyli to nie zależy tak indywidualnie od Twojego poczucia sprawiedliwości i świętości. Czasami to zależy od drugiego nieba, gdzie był przeciwnik, który zatrzymywał odpowiedź. I czasami nie przychodzi uzdrowienie z poważnej sprawy, z raka, czy nie przychodzi odpowiedź z jakiejś życiowej sytuacji i wydaje się, Bóg mnie nie kocha, Bóg nie chce mi odpowiedzieć, a Bóg wysłał odpowiedź, wróg zatrzymuje tę odpowiedź. Przeciwnik jest sobie przeciwny, żeby ta odpowiedź nie przyszła do Ciebie. I co masz zrobić? Niebo musi spotkać się z ziemią. Twoja modlitwa musi się spotkać z wolą Bożą. Wola Boża została wypowiedziana Danielowi. A trzeba było, żeby z ziemi powstała również odpowiedź na wolę Bożą, poznanie woli Bożej i modlitwa według Bożej woli. W Izajasze jest napisane, 40 któryś rozdział, nie pamiętam dokładnie, jest napisane, że żadne słowo, które Bóg wypowiedział, nie wraca do Niego puste. Ale co to znaczy wraca do Niego puste? Echo? No jakby echo. A tu nie chodzi tylko o to, że on usłyszał swoje słowo, które zostało wypowiedziane. Kto bierze to słowo dzisiaj? Wierzący. Bierzesz słowo. Mówisz, Bóg jest zawsze dobry. On bardzo mnie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. I modlisz się według Jego słowa. Bierzesz inne wersety, które są Bożymi obietnicami. I wypowiadasz je przed Bogiem. Wtedy to słowo wraca do Niego. Nie puste tym razem. On je wypowiada. I ono wraca. Wykonując pewną pracę. Bóg to tak zrobił, On postanowił, abyśmy my byli Jego partnerami w biznesie. W biznesie zbawienia, nawet w biznesie tworzenia. Czy Bóg dzisiaj stwarza ludzi tak, jak Adama stworzył? I Ewę? No dobrze, ale ja mam na myśli fizycznie. Czy Bóg dzisiaj stwarza ludzi tak, jak stworzył Adama i Ewę? A komu dał tą możliwość? Człowiekowi, kobiecie. On już ich nie stwarza. to my stwarzamy dla Niego. Dlatego myślenie, że dziecko jest tylko własnością kobiety, albo to jest jej ciało, to jest w ogóle zupełnie, zupełnie radykalnie, w ogóle bez fundamentu, ale nie będziemy w to wchodzić, bo zaraz się będzie włączyć się dyskusja moralna na ten temat. Po prostu to Bóg dał nam możliwość tworzenia. Tak samo tworzenia uwielbienia, tworzenia wielu, wielu innych rzeczy. Nawet to, że widzimy, jak ludzie budują pewne rzeczy, to też jest możliwość tworzenia, która jest dana przez Boga i może oddawać chwałę Bożą, chwałę Bogu, nawet jeżeli to są niewierzący ludzie. Mimo tego, że wiele rzeczy na ziemi Biblia mówi, że spłonie, ale to nie zupełnie spłonie, jako że budynki wszystkie spłoną. W pewnym momencie będzie ziemia i niebiosa zwinięte, ale zanim to się stanie, Bóg przyjdzie i będzie rządził na tej ziemi. Z kim? Jezus przyjdzie i z kim będzie rządził? Z nami. Dlaczego? Dlaczego z nami? Bo jesteśmy Jego partnerami w biznesie. A On nas przeznaczył, żebyśmy byli Jego partnerami w biznesie. Ja tak ująłem to tak, żeby tak lepiej było właśnie, jakoś tak mi się powiedziało i to jest dobre powiedzenie. On nas po prostu przeznaczył do tego, żebyś był Jego partnerem w uzdrawianiu chorych, w modlitwie o ludzi, we wstawiennictwie o ten kraj. On tego nie uczyni sam, bez nas. Mówię wam poważnie, On tego nie, On przeznaczył, On siebie jakby powiedział, ja okej, ja to chcę uczynić, ale przez was. Dlatego, że ja chcę się uwielbić przez was. Ja chcę, żebyście też wiedzieli, jak bardzo ważnymi jesteście dla Boga. Jak potężne namaszczenie przez was może się przelewać na ludzi i w modlitwie o różne ważne rzeczy. Dlatego nigdy nie myślcie o sobie zbyt małymi literami. Że jestem taki malutki, taki nic nieznaczący. Dlatego, że przed Bogiem znaczymy bardzo wiele. Wszystko zostało stworzone ze względu na Jezusa i ze względu na nas. Wszystko. Wszystko zostało zaplanowane ze względu na Jezusa i ze względu na nas. Psalm 31 jest tak kilka takich fajnych myśli, które chciałem przekazać. To jest psalm proroczy, mówi przede wszystkim o takim o trudnościach, przez które przechodził sam Mesjasz, na przykładzie tego, co przechodził Dawid, ale nie do końca chcę się na tym skupiać, chociaż może. Tak, 9 werset byśmy przeczytali, kilka następnych. Psalm 31, 9 wers. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo mnie jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje. Bo życie moje upływa w boleście, lata moje w westchnieniach. Siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich i postrachem dla znajomych moich. Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Przerwę na chwileczkę. Jest to takie narzekanie przed Bogiem, które mógłby powiedzieć sam Mesjasz tuż przed śmiercią, ale i nie tylko. A wypowiedział je wcześniej Dawid jako ten taki proroczy człowiek, który zapowiadał przyjście Mesjasza i właściwie był też takim troszkę tym pierwowzorem może pierwowzorem, dobrze mówię? Coś takiego. Było to typem. Podobieństwo było właśnie Mesjasza w Dawidzie. Ale wiecie, kiedy czytamy psalmy, to było tak, jak ja czytałem często psalmy, myślę, Boże, jaka beznadzieja normalnie w tym psalmie po prostu. Ale rzeczywiście mogłem się utożsamiać z tym często. Możecie się czasami z takimi słowami utożsamiać? Bo ja tak. Nie wiem, jak tam macie czasami w życiu. Bo ja czasami czuję się, jakby mnie ktoś po prostu prześladował i był jak rozlany w beznadziejnej sytuacji i każdy z nas może mieć podobny moment. I wiecie, kiedyś czytałem takie psalmy w ten sposób, że myślałem, o Boże, ja ponarzekam tak przed Bogiem i zrobi mi się lepiej. To było wszystko. I czasami rzeczywiście trochę mi się zrobiło lepiej. Ale kiedy Bóg mnie zaczął przekonywać o tym, że On jest zawsze dobry i Boża wola w niebie jest dla mnie dobra, więc skąd ta sytuacja, że ja jestem w takich okolicznościach, jak to jest napisane w psalmie? Skąd to cierpienie, przez które po prostu przechodzimy? Mówię o cierpieniu takim niezewnętrznym, tak jak Artur przywołał tą sytuację, jak oni byli zamknięci w więzieniu, bo to było prześladowanie ze strony ludzi, ale wewnętrznie oni chwalili Boga. Tak? A więc Boża wola dla ich życia na ten moment była taka, jak oni odczuwali to w duchu swoim. Chociaż ten świat wraz z wrogiem, który panuje na tym świecie, ich zamknął w więzieniu i chciał ich zabić. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Asher, bardzo ciekawą rzecz, mnie to aż po prostu wstrząsnęło. On powiedział, że słowo prorocze jest wypowiedziane na pewien czas. Tak? Na ten czas zostało wypowiedziane prorocze, słowo prorocze, kiedy Jezus zacytował 61 Izajasza. Pamiętacie to? Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ślepym uzdrowienie niósł i tak dalej, i tak dalej. I powiedział, oto wykonało się, wypełniło się słowo prorocze dla was w tym czasie. Wow! To teraz już wszyscy będą zbawieni. A co się stało dalej? Chcieli go zabić i zrzucić z urwiska. Syn Boży, zgodnie ze słowem Ojca, powiedział, oto wykonało się słowo prorocze dziś. A jaka była odpowiedź ludzi i tego świata? Chcieli go zabić. Dlatego my czasami wątpimy. Bierzemy Słowo Boże, cytujemy je nad swoim życiem, czujemy namaszczenie, a potem się dzieją różne dziwne rzeczy. Wcale nie jest tak łatwo. Myślę, Boże, to całe bez sensu, to cała ta moja modlitwa i to wszystko. Fakt, Jezus dalej, prawda, przeszedł pomimo ich zupełnie, bo to nie był ten czas, i poszedł dalej czynić znaki i cuda, a więc on był w tym namaszczeniu, ponieważ wiedział, że to słowo się wykonało, pomimo tego, że wróg jest przeciwny. Ale jaka jest przez to dla nas lekcja? Nie zawsze, pomimo tego, że jest czas przebudzenia, pomimo tego, że jest czas, żebyś był uzdrowiony, pomimo tego, że Bóg chce wysłuchać twoją modlitwę, odpowiedzieć, wszystkie okoliczności się spadają. Dlatego potrzebujesz pozostać jak Daniel w modlitwie i w wierze. W modlitwie i wierze. Brać od Boga i powiedzieć, Boże, ale Ty powiedziałeś. Chwal Boga. To, co nas uczy Bóg przez na przykład przez szabaty, czy przez świętowanie, uczymy się tego powoli. Nie chcemy być jacyś religijni i wchodzić w jakąś religię, bo to nie ma sensu zupełnie. Wtedy mijamy się z Bogiem. Ale chcemy zobaczyć, co było w tym żydowskim podejściu do świąt i do relacji z Bogiem. Jakie tam były prawidła, tak? Jakie tam były zasady, czym oni żyli i w jaki sposób przeżywali Boga. I między innymi jest coś takiego, jak w Starym Testamencie kilka razy jest to mniej więcej ujęte, że oni mieli wysławiać Pana albo radosnym śpiewaniem wysławiać Boga. A może im w ogóle nie było do radości. A Bóg mówi, że przykazanie Boże jest radośnie po prostu wychwalać Boga przed Nim. To znaczy radować się przed Nim. Boże, co za obłuda straszna, nie? A my jesteśmy, tak, w Egipcie też w ogóle, nie? Tak, w Babilonii. To jest fakt, to co mówił Czekaj, kto to mówił wtedy? Nie, to chyba Borys mówił na koniec, że Borys mówi, niesamowitą rzecz powiedział, że przecież Bóg mógł się objawić Izraelowi w Egipcie, jaki problem, tak? Mógł im dać się doświadczyć w Egipcie, kiedy byli w niewoli Egiptu. Ale Bóg nie mógł. Dlatego, że niewolnik pozostaje niewolnikiem. Jeżeli Izrael był tym ludem Bożym, czyli oblubienicą Bożą, to jeżeli wolny żenił się z niewolnicą, to musiał się poddać niewoli. Rozumiecie, o co chodzi? Mężczyzna, który chciał się ożenić z niewolnicą, jeżeli był wolnym, nie był niewolnikiem, a była niewolnica czyjaś tam, tak, jakiegoś tam pana i chciał się z nią ożenić, to musiał stać się niewolnikiem. Więc Bóg nie mógł się ożenić z Izraelem, kiedy Izrael był w niewoli. Musiał ich wyprowadzić i wyzwolić ich serca całkowicie z niewoli. Oni musieli być wolni. Bóg jest Bogiem i taki zawsze zostanie. Dlatego tak samo jest z nami. On nas potrzebuje wolnych. Dlatego to słowo było do Faraona. Wypuść mój lud, aby mi służył. I Bóg mówi do naszego życia. Jeżeli czujesz się w niewoli w jakichś sprawach, Bóg mówi do okoliczności sytuacji twojego życia, mówi, wypuść mój lud. Bóg chce, żebyś był wolny od tych rzeczy, żebyś był wolny od jakichś kompleksów, takich jakichś chorób, jakichś trudności, jakichś zranień z dzieciństwa, z młodości, cokolwiek to było. Masz być wolny. Słucham? Tak, niewolnica nie może być oblubienicą. Kościół ma być wolny, potrzebujesz być wolny, żeby służyć Bogu w pełni. I kiedy czytałem takie psalmy, to myślałem sobie, Boże, jakie smutne rzeczy. Ale wiecie co, w pewnym momencie przyszło do mnie objawienie, zaraz, ale Bóg jest cały czas dobry i u Niego jest cały czas światłość, nie ma chwilowego zaćmienia. Więc o co chodzi w tych psalmach? Co Bóg chciał powiedzieć przez to, że te psalmy są? Tak trudne, można powiedzieć. Ja oczywiście rozumiem, że Bóg nas przeprowadza często przez cierpienie i przez różne rzeczy, a czasami sami się wpędzamy w cierpienie, to też jest fakt. To już jest inna historia, chociaż nie wiem, czego jest więcej. Natomiast Bożą wolą jest, abyś się miał dobrze, jak dobrze się ma dusza twoja. Tak mówi Słowo Boże w innych miejscach. Więc dlaczego Dawid się tak czuł? On się czuł tak ze względu na wrogów, ze względu na swoją sytuację, ze względu na naszą słabość mentalną, umysłową i różne takie inne rzeczy. Ale Boża wola była inna. Przeczytajmy od 20 wersetu. Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie. Ufają tobie, jak Daniel, pozostają w ufności, aż ujrzą odpowiedź. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego, przed przewrotnością ludzi. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami, pod osłoną oblicza, czyli twarzy, obecności, relacji, bliskiej relacji. Ukrywasz ich w namiocie, w swoim namaszczeniu, w swojej obecności. Niejednokrotnie otoczeni aniołami jesteśmy. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. Tu już widać, Dawid jest podniesiony. Coś się z nim, jego serce zmieniło. A słuchajcie tego. A ja rzekłem w niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu twoich. W niepokoju swoim, Dawid mówił, w niewierze swojej. Mówił, zostałem odtrącony. To nie była prawda. On nie został odtrącony. Ale jakby tutaj czując już to Boże błogosławieństwo, że Bóg odpowiedział, mówi, a ja mówiłem, że zostałem odtrącony, a przecież tak nie jest. Następny wers. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do ciebie. Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego. Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Tą Biblię mam gdzieś koło 15 lat. Już trochę jest, zaczyna się już strzępić, już ukleiłem nieraz. Mam tutaj takie wersety podpisane, które zapisałem. Pamiętam, że jeszcze jeździłem autobusem do pracy mojego ojca, więc to było gdzieś w roku 97 mniej więcej. No to już więcej trochę. Ale mam jeszcze kilka innych Biblii, dlatego jakoś oszczędziłem ją. Chociaż ją trochę już pokleiłem, nie? I powiem wam tak. I to jest oparte na tych słowach. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Do końca jest wierny. Nawet jeżeli my nie czujemy się na siłach, żeby chodzić z Jego drogami i nam się wydaje, że no dobra, może inni mogą Bogu służyć, a ja nie. Może inni nie mają takich problemów, jak ja miałem. Może inni nie zmagają się z takimi demonami, jak ja, albo z jakimiś innymi strasznymi problemami i tak dalej. A ja wam powiem, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny każdemu z nas w tym miejscu, w którym się znajdujesz. I Bóg jest w stanie odpowiedzieć tobie w tym miejscu, w którym się znajdujesz, na tą potrzebę, którą masz. Tylko Słowo Boże mówi, bądź dzielny, bądź mocny. Szukaj pomocy przy Jego obliczu i pod osłoną Jego obecności. Szukaj w Nim pomocy, zanurzaj się w Jego obecność. Pozwól Jemu rozwiązać rzeczy, które cię związały. Pozwól Jemu wyprowadzić się z Egiptu, tak jak w czasie Pesach. Oni nie wyszli sami, nie byli w stanie. Bóg musiał mocną ręką ich wyciągnąć wśród znaków i cudów. A więc nas też Bóg potrzebuje, my sami też wiemy, Boże, ja potrzebuję znaków i cudów, żebyś mnie wyprowadził. Bóg to zrobił z Izraelem, zrobi to też z tobą. Wśród znaków i cudów wyzwoli cię. I on powie do twoich wrogów, wypuść mój lud, aby mi służył. Wiecie, że Bóg też nienawidzi? Nienawidzi tego demona i tych diabłów i tych wrogów twoich. I choroby twojej. On je nienawidzi. On jest wkurzony na tą chorobę. I on to wyrazi na koniec czasu. On jest zdenerwowany na diabła, który cię trzyma, który cię zwodzi, który cię dręczy. Więc właściwie powiem wam tak, zrobicie zgodnie z Bożą wolą, jeżeli też w taki Boży sposób w modlitwie przeciwstawicie się diabłu i wkurzycie się na niego. Oczywiście w Boży sposób. Szukajcie w tym namaszczenie Bożego, bo cielesność nam nasze nie pomoże. A wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Jeszcze jedną myśl, którą też wziąłem z retreatu, podzielę się. To powiedział chyba Asher. To powiedział? Chyba drugiego dnia, tak mi się wydaje, już teraz nie pamiętam dokładnie. Bo rzeczywiście bardzo fajne rzeczy mówił. Mam zamiar zamówić te dwa wykłady, które były w czasie retreatu, bo potężne rzeczy mówił. On powiedział, że przytoczył to, kiedy Jezus wraca, na końcu objawienia jest napisane, że Jezus wraca jako ten panujący na koniu i w tym ogniu Bożego gniewu, również przeciwko wrogom, przeciwko diabłu. I to jest ten rodzaj takiego gniewu Bożego, który czasem my odczuwamy, nawet kiedy modlimy się właśnie przeciwko diabłu, czy tam może nie to, że przeciwko diabłu, bo nie ma się co za bardzo rozczulać nad diabłem i tam spędzać za dużo czasu na modlitwie przeciwko niemu, ale ogłaszamy pewne rzeczy, tak? Jest to ten ogień Ducha Bożego, który jest rzeczywiście takim gniewem Bożym przeciwko chorobie czy przeciwko demonom. Jest coś takiego, że powstaje w nas czasami Duch Boży w takiej odwadze, aby się przeciwstawić. On powiedział między innymi to, że Bóg przyjdzie właśnie w tym rodzaju gniewu przeciwko naszym wrogom. I to, co bardzo mocnego też powiedział, że nie jest powołaniem Kościoła być tylko zabranym z tego świata i być w niebie. Bo powołaniem Kościoła, twoim i moim powołaniem, jest odebrać tą ziemię diabłu. I to zwycięstwo, które Jezus dokonał w całości na Golgocie, jak i również to zwycięstwo, które jest opisane w objawieniu, on mówi, to zwycięstwo ty możesz już wprowadzać do swojego życia. Dlatego, że Bóg jest poza czasem. My jesteśmy w czasie, ale Bóg jest poza czasem. I to zwycięstwo jest już jakby aktywne dla nas. Czyli ten ogień Boży, przeciwstawienia się wrogowi, czy odpłaty jakby Słowem Bożym, on to tak jakoś wyraził, że zadawanie ciosów wrogowi. Kiedy ty przeciwstawiasz się wrogowi, jakiejś chorobie, czy cokolwiek to jest, to po prostu jakbyś zadawał ciosy wrogowi. Zresztą Biblia o tym mówi kilka razy, pokazuje to. Tylko, że to nie tak, że to my walczymy z diabłem. Ja też chcę tak uczulić, że to Duch Boży walczy przez swoich, Bóg posyła swoich aniołów. My jakby tylko modlimy się zgodnie z Bożą wolą, ogłaszamy Boże wyroki, a Bóg czyni resztę. Nawet jeżeli mówimy, przeciwstawiamy się bezpośrednio wrogowi, to też to nie jest o naszej sile, nie jest o naszej mocy. To jest Boże namaszczenie, które w nas działa, a Bóg robi resztę. To jest ważne do tego, żebyśmy nie próbowali walczyć z diabłem w własnych siłach, bo to nie ma sensu zupełnie. Po prostu tak jakby dokonujemy wydanego wyroku przeciwko wrogom, przeciwko chorobie, przeciwko demonom. I on powiedział coś takiego, zobaczcie. Zadacie raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, ucieknie. Czyli coś się dzieje w duchowej sferze, kiedy my modlimy się zgodnie z Bożą wolą, diabeł tego nie może znieść. Czyli ten Boży ogień gniewu Bożego, który przyjdzie razem z Jezusem, już jest jakby czynny przeciwko wrogowi. Taka delikatna myśl, aby was zachęcić się przeciwstawiać diabłu w waszym życiu, jeżeli was coś tam czasami męczy. Także ja myślę, że tak bym skończył, żeby nie przedłużać dłużej.